kochamy pogrzeby, kochamy klęski, bycie Chrystusem cierpiącym za innych, to jest ta pozycja, która jakoś tam kulturowo została oswojona. Pamiętajmy o tym, że Roosevelt kompletnie nie rozumiał Stalina lub chciał nie rozumieć Stalina. Dla Roosevelta sprawa Polski w ogóle była żadną sprawą. Rząd polski na uchodźstwie zakładał, że III wojny światowej nie będzie i mamy jakieś 20-30 lat stabilizacji. Było w tym powstaniu trochę takich momentów, które mi przypominają piosenkę z powstania styczniowego. Poszli chłopcy w bój bez broni, niech ojczyzna zna, jakich synów ma. Cena jednego zabitego Niemca to jest około 100 zabitych Polaków. W przeliczeniu na powstańca to jest mniej więcej 1:8, 1:10. Pytanie, co uzyskaliśmy? Z punktu widzenia pierwotnych celów nic.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, zaczynamy tradycyjnie od kciuków. Pierwszy kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my, czyli ja i Państwo widzowie Historii Realnej, pomagamy. Drugi kciuk dla księgarni internetowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie na Zarys, a więc zwarliśmy szyki, dwa kciuki. I przypominam, że naszym partnerem jest firma KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety, i kciuk również dla naszego partnera. Dzisiaj, drodzy Państwo, historyczny odcinek. Moim gościem jest pan profesor Rafał Wnuk. Czołem, panie profesorze.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o Powstaniu Warszawskim, o jego wymiarze militarnym, wojskowym, ale i politycznym, ale również o tym, co dzisiaj, o dzisiejszej obecnej debacie na temat Powstania Warszawskiego. Ja tylko wprowadzę Państwa, że pan profesor Wnuk jest autorem szeregu fantastycznych książek, między innymi Za pierwszego Sowieta, Pany i Rezuny. I ostatnio, nie wiem, czy pan pamięta, panie profesorze, jak pan wydał ostatnią książkę Leśni Bracia o żołnierzach wyklętych w państwach bałtyckich, to ostatni wywiad wtedy z panem przeprowadzałem.
Wszystko się zgadza i muszę powiedzieć, że był pan przygotowany.
Przeczytałem książkę, tak. Okej, zobaczymy, czy dzisiaj będę przygotowany. Panie profesorze, czy jest pan gotowy do rozmowy o Powstaniu Warszawskim?
Trudno powiedzieć, czy jestem gotowy do rozmowy o Powstaniu Warszawskim, bo jednak te coroczne rozmowy o Powstaniu Warszawskim w Polsce mają już kilkadziesiąt lat i te pytania o sens już były tak często przerabiane, że nie wiem po prostu, czy jestem w stanie powiedzieć cokolwiek nowego.
No, ja jestem pewien, a w takim razie nie będę na samym początku pytał o sens, natomiast jeszcze zanim zadam panu pierwsze pytanie i czekając na spóźnialskich, którzy do nas dołączają, podziękowania, to jest taka tradycja naszego kanału dla widzów. Dziękuję państwu, że oglądacie filmy, że jesteście z nami, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem, bo dzięki wam ten kanał istnieje, to jest kanał, który jest niezależny i bez wsparcia widzów byśmy nie byli w stanie tak prężnie działać, jak działamy. Historia realna. .pl, to jest nasza księgarnia internetowa, książki, kubki, koszulki, retis, bet, zajrzyjcie. Panie profesorze, w związku z tym nie pytam o sens od razu na początku, tylko zapytam w ogóle o sprawę podstawową. Ja się w szkole uczyłem, że Powstanie Warszawskie mimo całego swojego heroizmu zakończyło się klęską. Polacy kapitulowali przed Niemcami, niestety. Tymczasem politycy twierdzą inaczej. Trzy wypowiedzi z wczoraj. Pierwsza, Duda, prezydent Duda, nikt nie ma poczucia klęski. Prezydent miasta Warszawy Trzaskowski, pokazaliśmy, że nie damy się spacyfikować, i prezes Julia Przyłębska, Powstanie Warszawskie było wielkim triumfem dobra nad złem, w cudzysłowie polskiego dobra nad niemieckim złem, jak się domyślam. To w końcu wygraliśmy czy przegraliśmy? Już gubię się w tym.
Najwyraźniej ja inaczej definiuję zwycięstwo niż przytaczani przez pana politycy, bo sytuacja, w której w wyniku działań wojennych i później niszczenia miasta bombardowaniami ginie od 150 tysięcy do 200 tysięcy ludzi, a strona przeciwna, czyli Niemcy, tracą no, jakieś 1600 żołnierzy i nie wiadomo jak dużo, kilkuset cywilów. No, ja bym nie nazwał tego typu starcia, wyniku takiego starcia zwycięstwem.
Mhm. Panie profesorze, powiedział pan o stratach niemieckich, to jest według tego raportu Bacha 1600 żołnierzy. Jakie straty są po stronie Polski? Czy możemy powiedzieć... No, przybliżeniu, ile zginęło cywilów?
Po stronie polskiej zginęło około 18 tysięcy powstańców. 18-20 te obliczenia nie są precyzyjne. Natomiast jeśli chodzi o całość strat, czyli powstańcy i ludność cywilna, no to tutaj też nie mamy dokładnych informacji. Najniższe szacunki mówią o 150 tysiącach ludzi, najwyższe o 200 tysiącach ludzi. Czyli mamy tutaj olbrzymią dysproporcję. Krótko mówiąc, cena jednego zabitego Niemca to jest około 100 zabitych Polaków. W przeliczeniu na powstańca to jest mniej więcej 1 do 8, 1 do 10.
No tak, mam wrażenie, że nigdy w naszych dziejach krew polska nie była w cudzysłowie tak tania, w tym sensie, że ta dysproporcja strat jest rzeczywiście zastraszająca. Ja, panie profesorze, byłem kilka dni temu na koncercie Iron Maiden na Stadionie Narodowym, gdzie było 50 tysięcy ludzi i rozmawiałem z swoją córką o powstaniu, powiedziałem, że to takie trzy pełne, nabite stadiony, to robiło niesamowite wrażenie, 50 tysięcy ludzi zginęły w trakcie tych 63 dni, ale panie profesorze, czy to jest bilans jakby ten najważniejszy, czyli ludzki, ale do tego trzeba chyba dodać też straty materialne, prawda? Jak pan je...
Nie znam przeliczników finansowych, zresztą jak przeliczyć ówczesną markę złotówkę, czy ówczesnego dolara na dzisiejszą złotówkę, czy dzisiejszego dolara. Wiemy, że ta część miasta na zachód od Wisły została zniszczona w około 90%, czyli milionowe miasto po prostu przestało de facto istnieć.
No zresztą chyba niektóre te z tych rzeczy to też nie trudno przeliczyć na pieniądze, chociażby zabytki, dzieła sztuki. To jest ten element tego tragicznego bilansu. Panie profesorze, to ja w takim razie zapytam przewrotnie, a cośmy zyskali na tym powstaniu? Jakie są plusy?
Czyli jednak ukryte pytanie o sens lub bezsens.
Musieliśmy do tego przejść, chociaż chciałem to...
Ja nie jestem zwolennikiem oceniania historii jakby z perspektywy po latach w oderwaniu od sytuacji wyjściowej. Mnie dużo bardziej interesowało i interesuje, co stoi za poszczególnymi decyzjami, jaką decydenci mieli wiedzę, w jakiej atmosferze działali, a przede wszystkim jakiego rodzaju alternatywy realne posiadali, prawda? Ja staram się analizować, myśleć o wydarzeniach wojennych, nie tylko wojennych, właśnie z tej perspektywy. Pytanie, co uzyskaliśmy? Z punktu widzenia pierwotnych celów nic. To znaczy udało się opanować kawałek miasta, co było rzeczywiście jednym z celów militarnych. Natomiast analizowanie powstania z perspektywy czysto militarnej nie ma najmniejszego sensu. Powstanie, zresztą jak cała akcja Burza, którego powstanie było takim momentem przełomowym, kulminacją, to była akcja przede wszystkim polityczna. Ona miała przede wszystkim znaczenie polityczne, a cele militarne były podporządkowane celom militarnym. Cele militarne były podporządkowane oczywiście celom politycznym. Dziękuję za sprostowanie i poprawkę. I ta sytuacja, do której do której dążyły władze Polskiego Państwa Podziemnego, ale również, rzecz jasna, dążyły różne odłamy polskiego Londynu, bo jakby interesy poszczególnych, czy też sposób myślenia poszczególnych grup w Londynie nie był jednakowy. To był jednak taki, żeby przedstawiciele polskiego rządu i przedstawiciele polskiego wojska wystąpili wobec wkraczających Sowietów w roli gospodarza na obszarze przez nich kontrolowanym, na jakiejś takiej właśnie mini Polsce, prawda? I to się nie udało. I to się nie udało, czyli najważniejszy cel powstania nie spalił na panewce. Wszystkie pozostałe cele, tutaj moglibyśmy definiować, co było celem z punktu widzenia Mikołajczyka, czyli wzmocnienie jego pozycji w dyskusji, w rozmowach z Sowietami, też okazały się błędne, bo powstanie zamiast wzmocnić Mikołajczyka sprawiło, że był na tak zwanym musiku i stawał się człowiekiem, który prosił o pomoc zamiast występować z pozycji człowieka, który kontroluje stolicę. Także żaden z politycznych celów nie został osiągnięty. Pozostaje jednak pytanie, jaka była alternatywa?
To panie profesorze, zaraz o alternatywę zapytamy, która rozumiem sprowadza się do pytania bić się czy nie bić, natomiast chciałbym zapytać jeszcze o te cele, to znaczy jest taki tekst z świętej pamięci Zbigniewa Siemaszki, który pisze o próbach porozumienia czy też nawiązania kontaktu między Armią Krajową a Sowietami, to by ich było chyba ze 25 i to była po prostu rozpaczliwe prośby o ratunek, o pomoc. To samo Mikołajczyk jako petent występował w Moskwie wobec Stalina, więc oczywiście to było dokładnie odwrotnie niż oni sobie założyli. Natomiast chciałem zapytać o w ogóle realistyczność tego celu. To znaczy, no wyobraźmy sobie, że staje się cud i to prawdziwy cud nad Wisłą i powstańcy opanowują miasto, Sowieci wchodzą do tego miasta, powstańcy w tym mieście są, no i co, witają ich, no i co, co z tego miało wyniknąć? To znaczy mam tu oczywiście na myśli doświadczenia akcji Burza. Zrobiono to w Wilnie, skończyło się to aresztowaniem polskich żołnierzy, zrobiono to we Lwowie, też się skończyło aresztowaniem, zrobiono to na Wołyniu, też się skończyło aresztowaniem, na Lubelszczyźnie też aresztowali AK-owców, którzy się ujawniali przed Armią Czerwoną, no to może sam ten cel od początku był kompletnie po prostu nierealistyczny.
Dziś wiemy, że on był nierealistyczny. Celem powstania było zmuszenie Stalina, aby potraktował Armię Krajową, aby potraktował przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, ale również rząd w Londynie, z którym Związek Radziecki zerwał wcześniej relacje, jako partnera. To był pierwszy cel. Ale drugi cel, ukryty, o którym się też zapomina niekiedy, to jakby znowu, jaki był cel Stalina? Celem Stalina było wypchnięcie Polskiego Państwa Podziemnego, Londynu i Armii Krajowej z obozu aliantów. Chodziło o to, żeby, krótko mówiąc, polski Londyn i Armia Krajowa nie były traktowane przez aliantów jako część swojego świata, jako część zwycięzców. Krótko mówiąc, chodziło o to, żeby Armia Krajowa znalazła się po stronie Niemców. Prawda? I w tym sensie powstanie miało pokazać, że Armia Krajowa, wbrew temu, co twierdzi Stalin, nie przystąpiła do sojuszu cichego z III Rzeszą. To oznaczało, że pozostaje, że polska podziemna Armia Krajowa jest w dalszym ciągu w obozie aliantów. I to, jakby, jeśli z tej perspektywy jakby rzecz oceniać, no rzeczywiście Stalinowi nie udało się wypchnąć Polaków z tego alianckiego przymierza. Natomiast pytanie, czy ten cel był wart aż tyle, prawda?
Właśnie.
Na pytanie moglibyśmy sobie próbować odpowiedzieć. Moim zdaniem decyzja, by nie dać się wypchnąć z obozu aliantów, była absolutnie słuszna. Natomiast mówimy o poziomie strategii i taktyki. Powstanie warszawskie zostało wywołane w nieodpowiednim momencie i nie było wcale dobrze dowodzone, prawda? Chodzi, jakby znowu możemy się bawić, czy też możemy próbować mierzyć straty i twierdzić, jakie straty są dopuszczalne, jakie są niedopuszczalne. Natomiast nie ma wątpliwości, że dowódcy muszą myśleć o tym, aby straty minimalizować. Powstanie warszawskie wybuchło w momencie, w którym Niemcy już byli przygotowani do walki, 2-3 tygodnie wcześniej nie byli przygotowani do walki, a jeszcze nie byli złamani przez kolejną ofensywę sowiecką. Czyli krótko mówiąc, z tej perspektywy, gdyby analizować to czysto militarnie, to powstanie wybuchło albo za wcześnie, albo za późno. Druga rzecz, jakby postawiono nierealistyczne cele, na przykład próba zdobycia lotniska przez bardzo słabo uzbrojonych chłopaków niewyszkolonych, no była po prostu jakimś aberracyjnym zupełnie przedsięwzięciem. Było w tym powstaniu trochę takich momentów, które mi przypominają piosenkę z powstania styczniowego: poszli chłopcy w bój bez broni, niech ojczyzna zna, jakich synów ma. No i jakby nie należę do osób, które twierdzą, że powstanie nie powinno wybuchnąć, bo analizując znowu, co chce kto, jakie ma cele i co próbuje osiągnąć, no to chyba w dłuższym, jakby nie było innych pomysłów. Po prostu nie było innych.
Nie, panie profesorze, to ja muszę teraz ad vocem dwie sprawy. Znaczy jeszcze chciałem, jeżeli pan pozwoli, tylko jedno słowo w sprawie tego, bo strasznie się cieszę, że pan to powiedział. To znaczy Sowieci ogólnie rzecz biorąc mówili, że Polacy stoją z bronią u nogi i się nie biją, prawda?
Gorzej.
Czyli
twierdzili, że Polacy, Armia Krajowa tak naprawdę zamarła, Stalin to mówi wprost Churchillowi, Rooseveltowi, porozumienie ciche z Niemcami i współpracuje z Niemcami przeciwko partyzantce sowieckiej, czyli przeciwko temu jedynemu realnemu drugiemu frontowi i Polacy są no po prostu kolaborantami. Krótko mówiąc, Stalin chciał zrobić z Armią Krajową, w mojej ocenie, to, co udało mu się zrobić w Jugosławii z Michajłowiczem. Czyli krótko mówiąc, sprawić, aby alianci przestali traktować Armię Krajową jako część własnych sił, żeby zaczęli ją traktować jako obcą stronę, a dali mandat komuś innemu, czyli odpowiednikowi polskiemu Tito. Oczywiście te wszystkie porównania są tylko częściowo uprawnione, ale chodzi mi o to, żeby pokazać sposób myślenia i strach w polskim państwie podziemnym i w polskim Londynie, żeby scenariusz jugosłowiański się nie powtórzył, był naprawdę bardzo duży.
Tak, tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia ze słowami, na które my odpowiadamy po prostu czynami, i to nawet nie czynami, tylko po prostu jakimś gigantycznym narodowym harakiri. To znaczy, no cóż, no Stalin, komuniści ogólnie rzecz biorąc kłamią, prawda? Stalin mówi sobie, to my mówimy, że nie i koniec, ale żeby tak jak pan mówił, pokazać światu, zaprzeczyć oskarżeniom. My wywołujemy w milionowym mieście powstanie, które kończy się po prostu zagładą tego miasta, stratą 150 tysięcy cywili, to przecież to w ogóle nie mieści mi się to, mówię, panie profesorze, że można na słowa przeciwnika reagować po prostu w ten sposób. No niech se gada, cóż to, Stalin różne rzeczy mówi.
Ale proszę zauważyć, że z drugiej strony będę adwokatem diabła i poniekąd będę, może nie diabła, ale adwokatem tych, którzy decydowali. Proszę zauważyć, że w podobnej sytuacji rok później Czesi w Pradze wywołują powstanie i to też jest absolutnie polityczne powstanie. I w Paryżu również wybucha powstanie i ono też ma charakter polityczny. Te wszystkie decyzje były podejmowane w sytuacji, kiedy no, poszczególne powstania tak naprawdę nie miały żadnych szans bez zewnętrznej pomocy na sukces, ale były działaniami, które miały legitymizować rodzime siły wobec wchodzących wyzwolicieli. W przypadku Czechów to jest Armia Czerwona, w przypadku Francuzów Amerykanie. Ale tutaj chodzi o to, aby pokazać, tak, jesteśmy podmiotem politycznym.
Dobrze, to ja będę się jednak upierał, że na słowa odpowiada się słowami, a nie zbiorowym narodowym harakiri. Natomiast mówi pan, panie profesorze, że nie było alternatyw. Warszawa została wyłączona z akcji Burza właśnie w trosce o mieszkańców, o zabytki, o kościoły. W pierwszej formule walki miały się w ogóle nie toczyć w Warszawie, w drugiej formule Korpus Armii Krajowej miał uderzyć na tyły wycofujących się Niemców, kiedy będą na zachodnich rogatkach miasta. Z tego też powodu broń była wysyłana na wschód do tych okręgów też Armii Krajowej wokół Warszawy i Warszawę opróżniano z broni. I w ostatniej chwili pod wpływem Okulickiego została podjęta decyzja, zmieniamy plan, stawiamy wszystko na głowie, będziemy się bili na ulicach milionowego miasta. Więc chyba była alternatywa, jeżeli już koniecznie chcieli się bić, to trzeba było to zrobić poza miastem, nie narażając ludności cywilnej na odwet niemiecki.
Czyli tak naprawdę zgadza się pan ze mną, twierdząc, że nie kwestia tego czy się bić, tylko na jakich warunkach, w którym momencie i gdzie.
Znaczy nie, panie profesorze, ja bym powiedział tak. Ja uważam, że się nie trzeba było wtedy bić, bo już wszystko było stracone po tym, kiedy założyli PKWN 8 dni wcześniej, 22 lipca. Już wtedy trzeba było po prostu schodzić do konspiracji, tak jak radził
PKWN powstał jednak około 20 lipca. Kupił pan właśnie opowieść PRL-owską. No i nie w Chełmie, i nie tam. Oczywiście.
Ale o co chodzi? Krótko mówiąc, na rany Chrystusa, dlaczego na ulicach milionowego miasta? Okulicki mówił słynne stwierdzenie, krew się musi lać, mury się muszą walić, bo tylko w ten sposób możemy wstrząsnąć sumieniem świata. No po prostu ja cenię bardzo książkę profesora Sowy, która teraz wyszła, kto wydał wyrok na miasto. Profesor Sowa stawia tezę, że oni wzięli po prostu, mam na myśli komendę główną AK, milion ludzi jako zakładników.
Jednocześnie to jakby 21 lipca rzeczywiście dowództwo Armii Krajowej zdecydowało o powstaniu w Warszawie, czyli jeszcze przed dotarciem informacji, że istnieje PKWN, czyli jakby to nie jest reakcja na PKWN, gdybyśmy mieli rzecz analizować bardzo precyzyjnie, ale jest to reakcja na operację Bagration, kiedy się wydaje, że bo rzeczywiście Armia Środek zostaje rozbita, że do miasta po prostu ci Sowieci wejdą z pełnego rozpędu. Zresztą proszę pamiętać, generałowie i dowódcy mają to do siebie, że myślą kategoriami wojny, która już była i myślą kategoriami wyzwalania operacji, w których już wzięli udział. To jest pokolenie legionistów, peowiaków, którzy pamiętają wyzwalanie Warszawy w roku 1918. Co więcej, oni mieli prawo, mieli podstawy, by twierdzić, że morale niemieckie właściwie się całkowicie się rozsypało. Też to jest taki w tym momencie nastrój w Warszawie, że kolaboranci Niemcy uciekają masowo, przez 2 tygodnie przez Warszawę przechodzą złamani, sfrustrowani, ciężko pobici Niemcy, którzy często jakby oddają broń, handlują czym się da. Mogło się wydawać przeciętnemu obserwatorowi, że Trzecia Rzesza jest blisko 11 listopada 1918 roku. Na to się nakłada informacja o zamachu na Hitlera, prawda? Wszystko wskazuje na to, tak wtedy wielu oceniało, że to już jest koniec. I decydenci bali się, że spóźnią się na ten pociąg. Natomiast rzeczywiście nie było tak, iż była pełna zgoda, że należy w tym momencie rozpocząć powstanie. Okulicki i Pełczyński rzeczywiście do niego dążyli i wywierali na Grota, na Bora Komorowskiego nacisk, ale na przykład Bokszczanin, który był ważną osobą w tamtej rozgrywce, twierdził, że dopóki na lewobrzeżną Warszawę nie zostanie położony regularny oddział, regularny ogień artyleryjski, nie wolno zaczynać, nie wolno zaczynać. Natomiast jak mówię, tutaj cele polityczne sprawiły, że zapomniano czy też odłożono na bok myślenie kategoriami taktyki.
No tak, to jeszcze mówi pan o pułkowniku Januszu Bokszczaninie, jeszcze można dodać Ludwika Muzyczkę, kolejnego oficera Komendy Głównej Armii Krajowej, który bardzo ostro protestował przeciwko powstaniu i argumenty były takie, że po prostu powstańcy są za słabi, no inaczej, Armia Krajowa w Warszawie jest za słaba, ma słabo przeszkoloną młodzież do dyspozycji, mało broni, a przeciwnik jest po prostu uzbrojony po zęby
i te dysproporcje są kolosalne. 40 tysięcy żołnierzy, przy czym co piąty miał broń. No to rzeczywiście nie były to siły, które mogłyby coś zmienić. Natomiast powtórzę, Francuzi i Czesi, zaczynając, byli dużo gorzej uzbrojeni.
Tak, tak, tylko panie profesorze, gdyby podchodziła tak jak pod Paryż amerykańska armia, to why not, róbmy powstanie, ale jeżeli podchodzą Sowieci, którzy 17 września zaatakowali Polskę, w 40 roku wywieźli 350 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej na wschód, w kwietniu 40 wymordowali kwiat rycerstwa polskiego w Katyniu, w akcji Burza spacyfikowali Armię Krajową, no to kurczę, kto robi powstanie licząc na to, że się uda z nimi dogadać? Mi się wydaje, że tutaj Zbigniew Siemaszko, którego przytoczyłem, miał rację, że największym katastrofalnym błędem dowództwa Armii Krajowej była wiara w to, że ci Sowieci przychodzą jako sojusznik naszych sojuszników, a nie jako wróg, że się można z nimi w jakiś sposób porozumieć, powitać ich w tej Warszawie i co? I wpadną nam w ramiona i Stalin powie, kochani Polacy, świetnie się biliście z Niemcami w tej Warszawie, w takim razie damy wam niepodległą Polskę. No ludzie, przecież to
znaczy,
są
proszę zauważyć, że tak w przypadku Lwowa, jak w przypadku Wilna, w pierwszej fazie, a właściwie do wyzwolenia miasta, Sowieci współpracują z Armią Krajową. Czyli doświadczenie wcześniejsze wskazywało na to, iż jakby w polu działań frontowych Sowieci akceptują sojusz, czy też jakby współpracę z Armią Krajową, natomiast uderzenie następuje po zajęciu miasta. I jakby sami ci dowódcy myśleli tymi kategoriami. Wyzwolimy miasto, będziemy mieli legitymację, że jakby ludność nas popiera, że jesteśmy przedstawicielami prawowitej władzy i niech nas Sowieci aresztują i wywożą, ale jako przedstawicieli sił alianckich po walce z Niemcami. Alternatywą dla nas jest poczekanie, aż Sowieci wejdą, aż Armia Ludowa zrobi małą ruchawkę i Stalin ogłosi, że w Warszawie i w Polsce nie ma żadnego ruchu oporu londyńskiego, a jedynymi realnymi siłami są demokratyczne siły komunistyczne. I teraz tak, z punktu widzenia Mikołajczyka gra, moim zdaniem, szła o to, aby w Polsce mógł się zrealizować scenariusz czechosłowacki, czyli powiedzmy, że komuniści zostaną doproszeni do rządów i powstanie miało pokazać, że komuniści to 20%, a nie 80%. Prawda? Natomiast i to jest przecież opcja, którą zwykło się nazywać realistyczną. Mikołajczyka często nazywamy realistą. I ten realista dąży do powstania po to, aby zaprezentować, iż ma jego koncepcja ma poparcie społeczne. Bo jedyną monetą, jaką Polacy wtedy mieli, było poparcie społeczne. Nic więcej. Żadnego innego argumentu tu używać nie mogli. Niezłomni zaś, tacy w tym momencie akurat takimi niezłomnymi byli Okulicki czy Pałczyński, chcieli po prostu pokazać, że biliśmy się do końca i wymusić na Zachodzie jakieś działania dotyczące Polski. Oba te realistyczne i te niezłomne podejścia były nierealizowalne, jak się okazuje. Tylko pytanie, jakie były realizowalne?
No a koncepcja generała Kazimierza Sosnkowskiego, który uznał, jak wielu innych, jakby powiedział, prawdziwych realistów, że po prostu w momencie, kiedy Armia Czerwona zalewa Polskę, po prostu sprawa polska jest przegrana. To jest trochę to, co Karski mówił. Nie wiem, czy pan pamięta, panie profesorze, że już w 1943 roku powiedział, że Polska wojnę przegrała, teraz trzeba się zastanowić, jak ją przegrać. I odpowiedź była krótka Karskiego, minimalizując straty. I tak ponieśliśmy olbrzymie, to już w takim razie trzeba po prostu uznać, że niepodległość jest stracona, nikt nam nie pomoże, Sowieci nas zaleją, będzie PKWN i nie ma co się po prostu narażać ludzi na dalsze cierpienia.
Znaczy, krótko mówiąc, jakby Karski rzeczywiście mówił, jak najlepiej przegrać, natomiast realizacją koncepcji jak najlepiej przegrać, jakby tym, który próbował w praktyce dobrze przegrać, był Mikołajczyk. Bo Mikołajczyk uważał, że jedyną monetą, jaką ma w kraju, to jest społeczeństwo, więc trzeba wrócić i godzić się na ustalenia Wielkiej Trójki i jakby realistycznie działać w kraju. Realistycznie, rzecz jasna, tutaj biorę w cudzysłów, bo to jakby należy myśleć jakby pewnymi symbolami. Natomiast co miał do zaproponowania Sosnkowski? Sosnkowskiego realizm, znowu tu cudzysłów, opierał się na założeniu, że za 5-7 lat będzie trzecia wojna światowa, co się okazało założeniem kompletnie nierealistycznym. I cóż on proponował? On proponował również walkę symboliczną, nie precyzował, czy to ma być w Warszawie, czy nie. Zresztą Sosnkowski miał to do siebie, że raczej swoje myśli formułował w trybie pytającym, a nie rozkazującym, czyli jakby my możemy jedynie się domyślać, czego on chciał, bo on nie pozostawił po sobie jasnych, jednoznacznych wskazówek i proponował rzecz zupełnie utopijną, czyli wyprowadzenie kadr Armii Krajowej na zachód, poza Polskę, no ale to trzeba by było znowu zrobić tylko i wyłącznie we współpracy z Niemcami. Nie dało się ewakuować na zachód w ówczesnej sytuacji. Czyli tak naprawdę no ja nie dostrzegam realizmu w myśli Sosnkowskiego.
Nie, no ja raczej pokazuję, bo wtedy oczywiście Armia Krajowa musiałaby pójść śladem Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Natomiast raczej mam na myśli
to, że... To by było spełnienie koncepcji Stalina. Wtedy Stalin mógłby od razu powiedzieć, Armia Krajowa jest sojusznikiem III Rzeszy i wtedy mamy realizację koncepcji jugosłowiańskiej.
Tak, oczywiście, tylko ja mam na myśli, że najbardziej realistyczne w koncepcji Sosnkowskiego jest po prostu nie strzelać i nie strzelać do wroga, który, o, kolejny przykład, to jest takie powiedzenie, Józef Mackiewicz pisał, że niegroźny jest ten wróg, który odchodzi, tylko ten, który przychodzi, prawda, w związku z tym zejść do głębszego podziemia i szykować się już do okupacji sowieckiej, a nie strzelać do wycofujących się Niemców i narażać w ten sposób ludność cywilną na odwet.
Powiedział pan, panie... Wchodzenie w podziemie ma sens wtedy, kiedy jest jakaś perspektywa zmiany sytuacji. Rzeczywiście Sosnkowski rysował taką perspektywę, twierdząc, że będzie trzecia wojna światowa. Natomiast dowództwo Armii Krajowej, rząd polski na uchodźstwie zakładał, że III wojny światowej nie będzie i mamy jakieś 20-30 lat stabilizacji. Budowa konspiracji na 30 lat jest w ogóle niemożliwa. To jest jakiegoś masowego ruchu. Próbą odpowiedzi na to pytanie była koncepcja nie, która również się nie zrealizowała, bo nie udało się zorganizować super tajnej 400-osobowej siatki informacyjnej, a jednocześnie namówić 500 000 ludzi z różnych, prawda, siatek Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, siatek cywilnych, żeby przestali działać, żeby wyszli z lasu i po prostu poszli do domu. No, to było niewykonalne.
Panie profesorze, ja proponuję wrócić teraz do Powstania Warszawskiego, bo mówiliśmy w takim razie o tym wymiarze politycznym. Myślę jednak, że te cele, czyli jakiegoś kompromisu z Sowietami w Warszawie, były jednak iluzoryczne i oparte na mrzonkach. Natomiast mam wrażenie, że uciekła nam kwestia militarna. Powiedział pan o olbrzymiej dysproporcji sił pomiędzy korpusem niemieckim, warszawskim, a Armią Krajową. Czy uważa pan, że to, w jaki sposób powstanie zostało przygotowane, konkretnie chodzi mi o rozpoczęcie walki w godzinę W o 17 i taki plan, jaki założono, czy to było, no właśnie, czy to się w ogóle mogło udać?
Znaczy, to się mogło udać pod warunkiem takim, że Sowieci chcą wykorzystać powstanie w celu zdobycia wysuniętych przyczółków na zachodnim brzegu Wisły. Przy takim założeniu to się mogło udać, ale to znowu, to jest myślenie militarne, to jest myślenie dowódcy wojskowego. Natomiast Stalin był przede wszystkim bardzo zimnym, wyrachowanym politykiem i dla niego podjął decyzję, że nie ma żadnego interesu w tym, żeby powstaniu pomagać, wręcz przeciwnie, ma interes w tym, żeby mu nie pomagać. Ja niekiedy mówię rzecz, która no może nie brzmi najlepiej, ale Powstanie Warszawskie prawdopodobnie dość poważnie przedłużyło okres okupacji niemieckiej na dużej części ziem Polski. Zapewne gdyby nie powstanie, Stalin by poszedł w wielu miejscach dalej. Być może również by zajął Warszawę. Być może by zajął Łódź, wtedy na przykład przetrwaliby Żydzi w getcie łódzkim. Ale to już jest znowu dobudowanie historii alternatywnych i tak naprawdę nie wiemy, co by się stało.
No tak, no bo to jest prosta sprawa, po prostu pierwsza sprawa, to gdybym ja był dowódcą Armii Krajowej i chciał no zrobić w ten sposób, liczył na to, że Sowieci stworzą sobie jakieś tu przyczółki i robimy akcję, to bym z nimi się dogadał wcześniej. A przecież powstanie postawiło bolszewików przed faktem dokonanym. Nikt nie zadzwonił do Stalina, oczywiście mówię w cudzysłowie, ale nikt nie przekazał w ogóle takiej informacji, że my mamy taki plan. To nie było skoordynowane z nimi, to pierwszy punkt. A po drugie, powtarzam, jak można było liczyć, że facet, który kazał zamordować w 40 roku 22 tysiące polskich oficerów i przedstawicieli elit, będzie przychodził do Warszawy współpracować z AK.
No, ale to właśnie na tym polegało myślenie dowódców Polskiego Państwa Podziemnego, Londynu i Armii Krajowej, żeby zmusić go do współpracy, bo wiedzieli wszyscy, że on współpracować nie chce. Także tutaj właśnie tutaj poszukiwanie podmiotowości było celem działań wojskowych, czy też bronienie podmiotowości politycznej było celem działań wojskowych. Natomiast jakby ja powtarzam, nie było dobrego wyjścia, a jednocześnie, proszę zauważyć, że do powstania niejako zmuszają Polaków Niemcy, ogłaszając masowe roboty, które są odbierane jako próba rozpoczęcia wywózek. Co więcej, ten plan niemiecki zakładający zmuszenie wszystkich zdolnych mężczyzn do pracy z Warszawy, do zaangażowania w prace budowlane, praktycznie oznaczał jakby pozbawienie Armii Krajowej kadr, odcięcia, krótko mówiąc, kadr od dowództwa i mógł oznaczać absolutnie wszystko, łącznie z próbą stworzenia Polnische Wehrmacht, bo takie pomysły też chodziły po głowie, co z kolei, nawet gdyby się Niemcom nie udało, przez Stalina byłaby również wykorzystane przeciwko Polsce, a jednocześnie komuniści bardzo agresywnie nawoływali do powstania i mogliby tego rodzaju masowy pobór do pracy wykorzystać do wywołania własnego powstania warszawskiego, któremu na pomoc być może Stalin by przyszedł. A też mówię być może, bo wcale nie jestem pewny. W momencie, kiedy powstanie na Słowacji wybuchło i komuniści brali w nim udział jako jeden z ważnych elementów, ważnych członków, Stalin wcale tam nie pospieszył z wielką pomocą. On nie chciał być współwyzwolicielem, on chciał być jedynym.
No właśnie, ale poza tym proszę zwrócić uwagę, panie profesorze, że no po prostu powstanie warszawskie spadło Stalinowi jak z nieba, to znaczy problem jaki miał, to znaczy Warszawa i Armia Krajowa, polski patriotycznie nastawiony element, bez wątpienia jakiś by tam wobec tej sowietyzacji stawiał opór, większy lub mniejszy, i tutaj rękami Hitlera po prostu w trakcie powstania pozbył się swoich przyszłych przeciwników i ludzi, którzy by sprawiali mu problemy.
Znaczy, ja po pierwsze nie zakładam, że rzeczywiście ta jakby polska konspiracyjna Warszawa, gdyby przetrwała i tak dalej, natychmiast stałaby się bastionem oporu wobec Sowietów. Jednak parę dużych miast w Polsce było, Kraków, Poznań itp., czy nawet Wilno i Lwów, prawda? I wszędzie tam po jakimś czasie, na ogół szybciej niż później, przystosowawcze postawy wygrały, szczególnie wśród inteligencji, bo inteligencja jest tą grupą, która zależy od państwa, prawda? Więc gdyby Stalin utworzył jakieś państwo, a utworzył, jak wiemy, no to by polscy komuniści znaleźli jakieś płaszczyzny, aby dużą część tych ludzi podziemia do siebie przytulić. Ja twierdzę, i tu się z panem poniekąd nie zgadzam, że powstanie nie było wcale na rękę Stalinowi, bo Stalin musiał otwarcie, bardzo otwarcie, po raz pierwszy tak otwarcie pokazać Brytyjczykom, Churchillowi, jak on rozumie słowa strefa wpływów i podział świata. Pamiętajmy o tym, że Roosevelt kompletnie nie rozumiał Stalina lub chciał nie rozumieć Stalina. Dla Roosevelta sprawa Polski w ogóle była żadną sprawą. Natomiast powstanie warszawskie postawiło Churchilla w bardzo nieprzyjemnej sytuacji, bo musiał się jednoznacznie określić wobec najwierniejszego aliata. I gdybym miał powiedzieć, kiedy się jakby pierwsze symptomy zimnej wojny pojawiły, to bym powiedział, że właśnie powstanie warszawskie jest tym momentem i kwestia lądowania alianckich samolotów na lotniskach sowieckich. To jest pierwszy otwarty spór, w którym już wiadomo, już widać, że Stalin jest kim innym niż próbuje się przedstawiać swoim zachodnim partnerem. Że ten dobrotliwy wujek Joe, kiedy chodzi o interesy polityczne, nie ma problemu z tym, żeby skazywać brytyjskich, południowoafrykańskich, już nie mówiąc o polskich pilotów, na samobójcze misje. Może mało kto pamięta, ale jednak ponad 200 pilotów i załóg zginęło, niosąc pomoc Warszawie. I to było zupełnie niezrozumiałe wśród decydentów zachodnich. W tym sensie to miało działanie no, takie otrzeźwiające. Natomiast dopóki Stalin miał 80% sił niemieckich przeciwko sobie, czyli krótko mówiąc, 8 na 10 Niemców ginęło w walce z Armią Czerwoną tak długo, to on dyktował przy stoliku warunki.
No właśnie, panie profesorze, uśmiechnąłem się teraz, bo właśnie to chciałem powiedzieć jako kontrargument do całego pańskiego wywodu. Ale już wyręczył mnie pan, no bo no cóż, no pokazał Stalin, że jest niedobry, o czym moim zdaniem akurat anglosasi świetnie wiedzieli, ale cóż z tego, no dopóki trwała wojna, dopóki brał na siebie ciężar, 80% ciężaru walki z III Rzeszą, to Anglicy i Amerykanie przychodzili na tym do porządku dziennego. Natomiast chciałbym jeszcze dwie sprawy poruszyć. Pierwsza to tak krótko ad vocem, to znaczy powiedział pan o tej słynnej poborze robotników, czy też wezwaniu mieszkańców Warszawy do kopania szańców na przedpolach przed bolszewikami. Co ciekawe, tam Fischer, z tego co pamiętam, odwoływał się do tradycji Bitwy Warszawskiej 20 roku, no ale przecież oni nie przyszli, przyszło tam 100 osób z łopatami, postali Niemcy i się rozeszli. Niemcy nie prowadzili żadnych represji, to jest punkt pierwszy. A punkt drugi, i to już pytanie, to znaczy... Jest też ciekawa debata między historykami i bardzo mnie ciekawi, jakie jest pańskie zdanie. To znaczy, jedni mówią, że Stalin nie przyszedł, i to jest ta klasyczna narracja, na pomoc powstaniu z powodów rzeczywiście politycznych, bo uważał AK za wrogów. Natomiast jest druga, że po prostu dostali po nosie Niemcy w wielkiej bitwie, no przepraszam, Sowieci od Niemców w bitwie pancernej na przedpolach Warszawy w ostatnich dniach lipca 1944 roku i po prostu ofensywa stanęła. I to jest bardzo interesujące, jakie jest pańskie zdanie na ten temat. I przepraszam, i dodam jeszcze, że po prostu problemem Armii Krajowej był zły wywiad, to znaczy Iranek Osmecki nie zrozumiał tego, co się dzieje na przedpolu, to, że Armia Czerwona wyhamowywuje z powodu oporu niemieckich dywizji pancernych.
Znaczy, ja odpowiem w ten sposób, że kawa nie wyklucza herbaty. I krótko mówiąc, rzeczywiście wyhamowanie nastąpiło, i akurat Iranek Kosmecki tego typu wiadomości przekazywał, ale jednocześnie jakby przychodziły informacje wywiadowcze, które mówiły, to jeszcze nie jest ten moment. I jakby wywiad ostrzegał przed przedwczesnym wybuchem powstania. To znajdujemy również we wspomnieniach Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który mówi, że na odprawie wywiad mówi, nie zaczynajcie jeszcze. Tą linię również Bokszczanin właśnie podtrzymywał. I jakby nie będąc specjalistą od historii militarnej, no wiele wskazuje na to, że rzeczywiście Niemcom wtedy udało się zatkać front na chwilę. Natomiast sytuacja, w której ma się kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi walczących na zapleczu frontu przeciwnika, w miejscu, gdzie jest wiele mostów, jest po prostu zaproszeniem do tego, żeby na chwilę zmienić strzałki na mapie, tak jak Amerykanie i Francuzi zmienili strzałki na mapie i dywizja Leclerca poszła na Paryż, no bo dlaczego nie, to jest, należy wykorzystywać okazję. Stalin oczywiście z tej okazji nie skorzystał, bo nie chciał. I w tym sensie właśnie jakby tu mamy zbiegające się dwa procesy. Także ja mam tą przyjemność, że nie muszę opowiadać się po żadnej ze stron tej dyskusji, bo uważam, że w dużym stopniu obie mają rację.
No tak. Dobrze, że pan przytoczył, panie profesorze, Nowaka. Ja pamiętam, że w książce, kiedy on był przyjęty przez Komendę Główną AK jako emisariusz z Zachodu, to generał Pełczyński wziął go na bok i powiedział, no tam, panie Nowak, tam panie poruczniku czy kapitanie, nie pamiętam jego stopnia teraz, no to chyba to zrobi wrażenie na świecie, prawda, jak zrobimy teraz powstanie, a Nowak powiedział bardzo realistycznie, to będzie burza w szklance wody. No niestety, chyba tak się stało.
Tak, to jest kolejna rzecz, o której my jakby nie, o której zapominamy właśnie tak troszeczkę po latach dyskutując, czyli co wiedziano w Warszawie, w jakiej sytuacji psychologicznej byli żołnierze i dowódcy Armii Krajowej. Proszę pamiętać, że każdy program BBC, polskojęzyczny, był poddany dość ścisłej kontroli wojennej cenzury. I Brytyjczycy przekazywali do Polski tymi kanałami radiowymi wyłącznie dobre wiadomości, a złe wiadomości sprzedawali jako obojętne lub jako nie tak straszne. W efekcie w kraju nie zdawano sobie sprawy z rzeczywistego zagrożenia, z rzeczywistej sytuacji. Proszę pamiętać, że ustalenia teherańskie nie były ogłoszone. One zostały ogłoszone dopiero po Jałcie. I choć w Londynie było kilkunastu Polaków, którzy wiedzieli, co się dzieje, wśród nich właśnie Karski, Mikołajczyk, prawda, Sosnkowski. Natomiast to była bardzo wąska grupa. Do Polski przed powstaniem przylatuje trzech ludzi, prawda, przylatuje Okulicki, który chce pokazać, że jest twardzielem i dąży do powstania, jest jakby jednoznacznie zwolennikiem tej opcji. Przylatuje Ratinger, który jest traktowany niemal jak komunistyczny agent i w ogóle wróg Polski, który to Ratinger mówi, musicie się dogadać z komunistami, krótko mówiąc, wojna jest przegrana, spróbujcie wygrać przegraną. I ostatni jest Jan Nowak-Jeziorański. To są wszystkie kanały, które bezpośrednio z Londynu docierają do Polski. I na podstawie takich kanałów, tych informacji decydenci muszą podejmować decyzje.
Panie profesorze, to teraz pytanie o bardzo delikatne o Okulickiego, bo mówi się o tym, że generał Sosnkowski wysłał Okulickiego po to, żeby zapobiegł powstaniu. Okulicki do tego powstania doprowadził, de facto terroryzując Bora i doprowadzając, że Bor się de facto załamał psychicznie. Straszył go sądem, oskarżał o tchórzostwo i tak dalej, wymusił tą decyzję. I teraz na pewno zna pan książkę Ciechanowskiego o powstaniu i wiele innych książek, których chociażby świetnej pamięci profesor Wieczorkiewicz to mówił, że ponieważ Okulicki załamał się, zresztą opisuje pan tą całą historię w swojej książce Za pierwszego Sowieta, w śledztwie, kiedy został aresztowany za pierwszej okupacji sowieckiej we Lwowie, czy Okulicki mógł być w jakiś sposób powiązany z Sowietami, działać z inspiracji sowieckiej, bo Iwan Sierow w wydanych ostatnio wspomnieniach napisał wprost, że był agentem sowieckim Okulicki. Pytanie, czy to jest możliwe, czy nie?
Znaczy, po pierwsze, nie wierzę w to, że pamiętniki Sierowa są pamiętnikami Sierowa. Uważam, że to jest jednak daleko idąca manipulacja. Ten Sierow, który się wyłania z tych pamiętników, nie ma nic wspólnego z Sierowem, którego znamy z opracowań, faktów i tak dalej.
Przepraszam, panie profesorze, to tylko jedna uwaga, to zawsze przy okazji każdej postaci historycznej akurat tak jest.
No jakby ja jednak twierdzę, że to jest, że ten materiał absolutnie nie jest napisany przez Sierowa, to nie jest jego styl i jakby oczywiście ktoś, kto to pisał, kto to robił, miał dostęp do materiałów Sierowa, ale skorzystał z nich, przypisując autor sobie prawo do bardzo daleko idących ingerencji, zmian i interpretacji. Także jakby moim zdaniem w ogóle nie należy poważnie traktować tej pracy. Natomiast jakby krótko mówiąc, czy Okulicki był agentem? Moim zdaniem nie. Ja nie znajduję żadnych dowodów na to, że on działał jako agent. Natomiast jak się zachował na Łubiance za pierwszym razem? No, zachował się w sposób wskazujący na to, że on zupełnie nie rozumiał, czym jest NKWD. Nie potrafię powiedzieć, w jakim stopniu to, co robił, czyli pisanie tego własną ręką zeznania, gdzie bardzo wiele rzeczy mówił otwarcie, było próbą podjęcia gry, a w jakim stopniu kwestią załamania się. Jeśli to była gra, no to to była gra, którą musiał, musiał przegrać i tak by do tego, co zrobił, prawa nie miał. Natomiast on mam wrażenie, świadomość, że nie zachował się, użyję modnego ostatnio określenia, do końca jak trzeba. I problem jego, moim zdaniem, nie był problemem agenturalnym, tylko problemem takim, że on sam sobie chciał udowodnić, że jest twardzielem do końca. Co wcale nie jest lepszą sytuacją i co wcale go nie usprawiedliwia. Natomiast jakby jego zachowanie w czasie drugiej łubianki, procesu i tak dalej, wydaje mu akurat jakby to, co się dzieje po aresztowaniu i procesie 16, jak najlepszą, jak naj, jakby, najlepsze świadectwo. On tam w czasie drugiego, po drugim aresztowaniu zachowuje się obok Jankowskiego i Pużaka absolutnie znakomicie.
Na sali sądowej, bo te materiały, które w tej tomie Proces 16 w dokumentach sowieckich są ujawnione, jeżeli chodzi o to, co zeznawał, to, to już tak różowo chyba to nie wyglądało.
Nie, on moim zdaniem nie zeznał więcej, niż oni wiedzieli. To są,
skąd on wiedział, co oni wiedzą?
No to wiedzieli bardzo wiele, to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast oczywiście w tych materiałach jest podział na okręgi, są pseudonimy dowódców i tak dalej, ale przeciętny NKWDzista już w roku 40, wiosną 45 roku ma dużo, dużo głębsze rozpracowanie Armii Krajowej w tamtym okresie.
Tak, ale to zgadzamy się w tych dwóch sprawach. Znaczy, ja pamiętam, że w tych dokumentach, one są to koszmarne, są to dokumenty z tego pierwszego aresztowania, kiedy on tam pisze jakieś memoriały do Berii i tam, z tego co pamiętam, jakieś takie w stylu tam...
Własną ręką napisane zeznanie, zresztą jakby to jest oddzielna technika przesłuchania, czyli musisz napisać sam własną ręką wszystko, co wiesz, i to jakby na ogół się dzieje po kilku tygodniach. Nigdy tego się nie robiło na samym początku przesłuchania, kiedy już jakby odpowiednio rozmiękczony był człowiek.
Także tak, ja pamiętam, panie profesorze, tylko pamiętam taki cytat, pozwolę sobie przytoczyć, bo mam go bardzo mocno mi w głowę wszedł, to znaczy na koniec tego jednego z tych memoriałów do sowieckich organów on tam napisał, że jeżeli Polska ma być czerwona, niechaj będzie czerwona, wyzwoli to z niej nowe siły, żywe, i w zasadzie to była taka propozycja współpracy z Sowietami daleko posunięta. Także zgadzam się co do tego, że bardzo prawdopodobna jest ta hipoteza, że on chciał zmazać tą plamę.
Moim zdaniem on chce pokazać sam sobie, oczywiście to jest psychologizowanie, historyk jest, ma prawo do psychologizowania w ograniczonym stopniu, ale ja mam wrażenie, że on... Człowiek, który zawsze uchodził za takiego twardziela, za osobę niezłomną, chce pokazać sam sobie, że on wciąż taki jest, że on się wtedy nie załamał.
Tak, to panie profesorze, bardzo tragiczna postać i dużo się mówi o tym, że zresztą Sowieci wykorzystali na Łubiance pewną jego słabość, o której zresztą już nie wchodźmy może w te tematy, bo myślę, że to już... wyczerpaliśmy temat Okulickiego. Finał naszej rozmowy, panie profesorze, bo dużo już trochę się pospieraliśmy, trochę się pozgadzaliśmy. A jaki jest taki pana pogląd? To znaczy, czy uważa pan, że decyzja powinna zapaść taka, nie inna, 31 lipca, czyli wywołania w takich, a nie innych okolicznościach powstania, czy jednak nie powinna była i był to błąd?
Decyzja zapadła, więc moje uważanie to ma niewiele do rzeczy. Natomiast z mojej perspektywy oczywiście nie ma czegoś takiego jak nieuchronność. Gdyby dowództwo AK zakazało wystąpienia zbrojnego, moim zdaniem żołnierze AK by posłuchali i by do powstania nie doszło. Natomiast myślę, że wtedy byłaby jakaś ruchawka komunistyczna, która by została ogłoszona powstaniem i by ona posłużyła legitymizacji komunistów. W tym sensie rzeczywiście powstanie może trochę pokrzyżowało polskim komunistom jakieś tam plany. Wydaje mi się, że tam to myślenie o powstaniu, ta chęć walki była tak duża, że trudno by było zapobiec, chociaż to było możliwe. Ja nie jestem krytykiem powstania jako takiego. Uważam, że zostało źle przygotowane, w fatalnym momencie wybuchło, a później było zwyczajnie w wielu punktach źle dowodzone. Natomiast nie znajduję dowódcy Armii Krajowej w Warszawie w tamtym czasie, który by jednoznacznie powiedział i który by był w stanie się przeciwstawić w ogóle pomysłowi powstania.
Panie profesorze, a Gro Trowecki, gdyby nie jego fatalne, tragiczne, koszmarne aresztowanie, czy ten oficer, gdyby w 1944 roku stał na czele Armii Krajowej nadal, czy może on byłby w stanie się oprzeć presji Okulickiego i osadzić go?
No tu znowu to jest probabilistyka. Myślę, że jego pozycja byłaby tak duża, to była osoba posiadająca tak wielką, tak niezachwianą pozycję wśród podkomendnych, że on byłby w stanie, podejrzewam, taką decyzję podjąć, ale zapewne musiałby zaproponować coś w zamian, czyli co w takim razie robimy, na jakich zasadach innych niż powstanie w samym mieście dokonujemy no, takiego otwartego wystąpienia wobec Sowietów jako gospodarza. Oczywiście mógłby to zrobić, natomiast mówię, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, natomiast on się tym różnił od Komorowskiego, że nie poddawał się wpływom osób trzecich, czyli Pełczyński i Okulicki nie mogliby wywierać na niego takiego nacisku, jaki wywarli na decydenta.
Tak, tak. I zresztą poza tym można się, panie profesorze, odnieść do tego, co mamy, to znaczy do jego korespondencji z Sikorskim, gdzie oni dyskutowali powstanie i przede wszystkim do tych dwóch planów, 54 i 154, gdzie motto w ogóle jest napisane, jedna jest zasada główna, powstanie nie może się nie udać. I tam, z tego co pamiętam, było 10 takich opracowanych przez, między innymi zaakceptowanych przez Grota, okoliczności, w których można wywoływać powstanie, i 1 sierpnia 1944 roku ani jedna z nich nie była zrealizowana, więc wydaje mi się, że na podstawie tego można się domyślać, że gdyby ten oficer żył i był...
Gdybyśmy mieli parę Sikorski i Grot Rowecki, byśmy mieli zupełnie inny układ odniesień, no ale to jest znowu, to jest co by było gdyby.
Dobrze, to panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie, co by było gdyby, proszę mi się nie obrazić za to, ale w takim razie, bo trochę mi pan uciekł od tego pytania, profesor Rafał Wnuk 31 lipca 1944 roku dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w pokoju, gdzie podejmowana jest decyzja o tym, że następnego dnia ruszamy z powstaniem i Bur Komorowski, który się wahał do końca, zwraca się do pana, panie profesorze, mówi, no to co, zaczynać czy nie zaczynać jutro?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Dobrze. To jest to i na końcu jeszcze ostatnie pytanie dotyczące współczesnych czasów, bo mamy do czynienia z taką bardzo żywą dyskusją, która oczywiście uważam, że jest kapitalna, to znaczy jest dyskusja o Polskę, o to, w jaki sposób prowadzić politykę, o naszą historię, dyskusja między realistami a romantykami w sprawie powstania. Czy uważa pan, bo często pojawiają się takie głosy, że nie wolno, że nie można, że to jest szarganie świętości, że dyskusja jest kompletnie pozbawiona sensu i każdy, kto to robi, jest wrednym zdrajcą i ruską onucą, czy Bóg wie, co tam teraz się wymyśla?
Skoro tu rozmawiamy na ten temat, to znaczy, że jestem wśród tych osób, które uważają, że dyskutować trzeba, należy i to ma sens. I sakralizacja jakiegokolwiek wydarzenia sprawia, że nie można o nim krytycznie dyskutować, a bez krytycznego namysłu nie ma postępu w nauce, ale nie ma też autorefleksji w społeczeństwie. Społeczeństwo pozbawione autorefleksji jest społeczeństwem łatwym do manipulowania, a zatem niedemokratycznym. Krótko mówiąc, dyskutujmy.
Mm-hmm. A proszę panie profesorze powiedzieć jeszcze taka jedna rzecz, to znaczy mamy do czynienia osobiście, co mnie strasznie niepokoi w ostatnich latach, z jakąś próbą wychowywania społeczeństwa na kulcie klęsk. Czy to jest dobry pomysł, żeby mając taki przykład tylko podam, na pewno dzisiaj wszyscy państwo obserwowali niesamowity rozmach, z jakimi były organizowane obchody 1 sierpnia i tak co roku jest. I porównajmy to z tym, co się będzie działo za 2 tygodnie, 15 sierpnia, w rocznicę pokonania bolszewików. No zupełnie w ogóle inny świat, nie? Polacy celebrują bardziej porażki niż swoje zwycięstwa.
To jest stara polska tradycja, wywodząca się jeszcze z XIX wieku. Kochamy pogrzeby, kochamy klęski, jakby bycie Chrystusem cierpiącym za innych, to jest ta pozycja, która jakoś tam kulturowo została oswojona, a jednocześnie jakby nie mamy umiejętności, a przynajmniej większość z nas, świętowania radosnych wydarzeń. Proszę zauważyć, nawet 11 listopada na ogół jest świętowany na zasadzie mszy, przemarszu i salwy honorowej. Mam wrażenie, krótko mówiąc, że w Polsce wciąż nie wypracowaliśmy, choć to się trochę zmienia, kultury prezentowania patriotyzmu. I wciąż trwamy przy tym XIX-wiecznym modelu właśnie rodzaju mszy za zmarłych. I to umiemy, więc w to wchodzimy. To się trochę zmienia. Jakby z przyjemnością patrzę na przykład, jak święty Marcin, czyli 11 listopada jest w Poznaniu obchodzony, co się próbuje robić w Krakowie, w Łodzi. Natomiast ta tradycyjna, niestety w Warszawie bardzo mocno kultywowana tradycja świeczek, pochodów, mszy, kwiatów, czarnych garniturów i smutku, no to jakoś tam wciąż dominuje.
Nie, to panie profesorze, na koniec pozwolę sobie zachować tutaj zupełnie inne zdanie, to znaczy ja bym chciał, żeby 1 sierpnia była atmosfera właśnie żałobna, to znaczy dla mnie 1 sierpnia, dodam, widzowie wiedzą o tym, mówią o tym parę razy, moja rodzina była w Warszawie w trakcie powstania, moja babcia przeżyła koszmar po prostu w piwnicy, urodziła martwe dziecko po tym powstaniu, no koszmar, przeszła przez Pruszków i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie 1 sierpnia właśnie powinien być momentem zadumy nad tym straszną katastrofą. 150 tysięcy ludzi zostało zgładzonych przez Niemców w Warszawie.
A tymczasem... Ja również uważam, że no powstanie warszawskie nie jest radosną rocznicą i to, od czego pan zaczął, że tak fantastycznie wygraliśmy, jest dla mnie po prostu, mówię o wypowiedziach polityków przez pana cytowanych, jest po prostu manipulacją lub niewiedzą. Natomiast jeśli mówimy o tym, jak świętować w Polsce, to ja twierdzę, że my nie umiemy jak Amerykanie czy Francuzi świętować również radosnych rocznic. My, krótko mówiąc, mamy problem z budowaniem wspólnoty innej niż wspólnota cierpienia. Powstanie warszawskie jest znakomitym momentem, żeby wzmacniać wspólnotę cierpienia.
Tak, a ja bym, panie profesorze, chciał, żebyśmy wzmacniali wspólnotę zwycięzców na przykład. A co do tych obchodów, no to oczywiście one moim zdaniem właśnie są w takim triumfalistycznym tonie, no ale skoro trudno się dziwić, że jeżeli politycy uważają, że powstanie warszawskie zakończyło się zwycięstwem, to że potem jak się robi sondę uliczną, na pewno pan to widział, to ludzie są przekonani, że nasi wygrali, prawda? I to jest ostatnie...
Ja naprawdę widziałem dzieci w Muzeum Powstania Warszawskiego, które wychodziły z przekonaniem, że wygraliśmy to powstanie. Taka była reakcja po obejrzeniu wystawy głównej, prawda? Także jakby wiem, o czym, myślę, że wiem, o czym pan mówi.
Panie profesorze, ostatnia kropka na D. Panie profesorze, dzisiaj jest 1 sierpnia, piąta, co pan dzisiaj, zdradzę państwu, że nagrywamy ten odcinek wcześniej troszeczkę, żeby zdążyć go zmontować, co pan o 5, o 17 dzisiaj zrobi, co to jest dla pana za moment?
Co ja się o 17 zrobię? U mnie na wsi nie będzie żadnych uroczystości. Mieszkam na głębokiej wsi. Wszystko, co będę mógł, to będę mógł zapalić świeczkę.
Drodzy państwo, zapalmy świeczki dzisiaj, żeby pamiętać o 150 tysiącach naszych rodaków, którzy zginęli w trakcie tej tragicznej bitwy. Chwała bohaterom, oczywiście również tym dzielnym chłopakom i dziewczynom, którzy walczyli. No i cóż, nigdy więcej klęski, drodzy państwo. Moim gościem był pan profesor Rafał Wnuk. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
Ja dziękuję.
I dziękuję wszystkim oglądającym. Drodzy państwo, dzięki wam działamy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. I drodzy państwo, przypominam, historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, koszulki Ready's Bet, kubki i książki. I jeszcze kciuki na sam koniec, kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, kciuk dla Legimi, które prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i kciuk dla naszego partnera, czyli firmy KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Piotr Zychowicz.